związane z tym zjawiskiem. Opiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy różne. Czy ktoś z Państwa chciałby wnieść jakieś uwagi do porządku? Nie widzę. Ja mam natomiast, no myślę, że chyba jesteśmy jednomyślni, więc zaproponuję pewnie to, co Pani Burmistrz, czyli zmianę kolejności. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od punktu trzeciego, czyli agresja, wulgaryzm, złe zachowanie uczniów i procedury obowiązujące w szkołach związane z tym zjawiskiem jako punkt pierwszy z uwagi na zaproszonych gości, a później omówimy sobie kolejne tematy naszej komisji. Czy Państwo zgłaszacie jakieś uwagi do porządku, do kolejności? Jeżeli nie, to rozpoczniemy od tego punktu. Ja mam propozycję nie referowania, bo materiału jest bardzo dużo. Natomiast chyba, że Państwo macie inny pomysł na pracę komisji, ja bym zaproponował, żeby komisja odniosła się do tego materiału, który został przygotowany przez Państwa, czyli pedagogów, i zebrany jako Wydział Edukacji i żebyśmy rozpoczęli dyskusję, zadawania pytań, ewentualnie wniosków, analizy i tak dalej. Czy Państwo się z tym zgadzają, jeżeli chodzi o przebieg komisji w tym punkcie pierwszym? Nie widzę sprzeciwu, więc zapraszam do dyskusji. Kto z Państwa chciałby wziąć, zabrać głos jako pierwszy? Proszę. Niech z Państwa radnych nie ma jakichś wątpliwości, pytań. Ja zawsze chcę brać udział w dyskusji jako ostatni, bo nie chcę, chcę dać Państwu szansę. Proszę. No to w takim razie ja rozpocznę. Może dyskusja się rozwinie. Po pierwsze, proszę Państwa, ten materiał, który został przygotowany, moim zdaniem w niektórych placówkach został przygotowany za obszernie z punktu widzenia tematu, bo nie uważam, że dostarczenie tutaj wzorów druków dla nas jest istotne, jeżeli chodzi o wiedzę, którą mamy poznać z punktu widzenia tematu dzisiejszej komisji. Też nie uważam, chyba że jest coś ważnego, jeżeli chodzi o statut danej placówki. Chyba że Państwo uważacie, że w tym statucie są rzeczy zapisane istotne, jeżeli chodzi o tematykę. I to spowodowało, że naprawdę nie było nam łatwo przebrnąć, próbując odsiewać materiał, który moim zdaniem był zbędny w tym materiale, który był przygotowany. Bo jeżeli się zebrało dobrze ponad 300 stron, to wydaje mi się, że jest trudna analiza wnikliwa, żeby to przeczytać. Można to przejrzeć. Sięgnąć tylko do pewnych istotnych rzeczy, które nas interesują. I to w zasadzie na razie taka moja pierwsza uwaga, jeżeli chodzi o materiał. Natomiast ja chciałem spytać panią pedagog ze szkoły numer 3, bo temat dzisiejszej komisji i jakby materiału przygotowanego to jest agresja, wulgaryzmy, ale również procedury, które są, które obowiązują w szkole. Czy w szkole numer 3 nie ma procedur, które obowiązują w szkole, bo tam nie doszukałem się tego materiału.
Włączyć poproszę. Dzień dobry, Ziółkowska Dominika, psycholog, SP3. Tutaj oczywiście, jeżeli do Państwa zostały przesłane trzy procedury, to były to trzy procedury związane z agresją. W temacie była agresja, agresja głównie werbalna. W związku z tym te procedury dotyczyły właśnie tego. Natomiast pozostałe procedury, które mamy stworzone, to były ponad 20 procedur, które są szczegółowo omawiane i myślę, że tutaj jest skuteczne było, żeby poznawać wszystkie procedury. Te były akurat zasadne i dotyczyły tematu, który Państwo od nas wymagali.
Ciekawe, być może nie doszło w tej ogromnej ilości materiału, być może to nie uszło uwadze, bo przeczytałem materiał, który był napisany przez pedagoga. Państwo nie macie tego pliku, który my mamy? Chciałem spytać. Macie ten plik? Mówię o pliku, który dostali radni, bo łatwiej nam będzie rozmawiać, żebym ja mógł znaleźć, na której to jest stronie. Aha, czyli Państwo macie tylko swoją wersję, nie mamy całości, jeżeli chodzi o, nie wiem, poszukamy, chcę to po prostu odnaleźć, mam szkołę numer 3, mam dwie strony. Później mam szkołę numer 5, więc ja się nie doszukałem tego. Szkoła numer 3, to myślę, że po posiedzeniu komisji ja Państwu pokażę, jaki ja mam materiał. Państwo sami uznacie, czy w tym materiale znalazły się procedury, bo po szkole numer 3 mam szkołę numer 5. Ja na razie mam tyle, może Państwo radni zadadzą pytania, ewentualnie będą mieli jakieś wątpliwości.
To może ja?
No,
ja się tylko spytam, bo mnie właśnie trudno mi było wyłowić z tego całego ogromu materiału konkretów. Bo przeważnie ja wynika z tych materiałów.
Ja bym prosił, żeby pani radna mówiła do mikrofonu, dlatego że później będzie trudno spisać, jeżeli chodzi o materiał dźwiękowy.
Już?
Tak, proszę.
Brakowało mi takich konkretów. Ile tych. W jakim stopniu spotykacie się Państwo z tą agresją w szkole? O. Bo przeważnie wychodzi na to, że te szkoły są bezpieczne, nie ma agresji. No nie wiem, do mnie jakieś tam różne rzeczy docierają zewsząd. I to nie to, że z konkretnej szkoły, tylko no w ogóle z terenu miasta, że jednak nie jest tak dobrze w tych szkołach, bo no są jakieś przypadki przemocy, bicia, czy agresji słownej. Natomiast z tych materiałów to wygląda na to, że no nie jest źle.
Czy ja mogę?
Bardzo proszę.
Ja przepraszam, ale prosiłbym o przedstawienie się, dlatego że później będziemy mieli wypowiedzi gości, żebyśmy wiedzieli, kto zabiera głos. Dobrze?
Szkoła numer 1, Jan Budziawnik. Tutaj na pytanie pani radnej. Agresja jest wszechobecna w naszym świecie i w szkole mamy akty agresji właściwie codziennie. Niepokojące jest to, że zaczynają się te akty agresji już od coraz najmłodszych dzieci, ale najłatwiej jest zastosować procedurę. Natomiast w tej chwili nowe nurty pedagogiki mówią o tym, że wniknij w sytuację dziecka, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowuje, dlaczego jest agresywny, dlaczego niszczy. Mówi się w tej chwili o tym, iż zachowania takie agresywne mogą mieć źródło takie jak depresja, która może być maskowana i w tym momencie zachowania są agresywne. Do tej pory nauczyciele przez wiele lat nie mieliśmy takiej wiedzy, tak? Czyli źle się zachowuje, więc to uważamy. Natomiast w tej chwili badamy jego sytuację rodzinną, domową, sytuację, w tej chwili jest bardzo ważna sytuacja zdrowia psychicznego dzieci, o tym się też mówi, tak? Bo rosnąca skala samotności dzieci wśród młodzieży musi nam się kazać zastanowić, zanim kogoś uważamy, tak? Żebyśmy nie mieli jakichś zachowań suicydialnych, czyli że dziecko coś sobie zrobi. Tak jak mówię, troszeczkę jest inne podejście. Jeszcze nie tak dawno było ukarać, wystawić na apelu, dać nagarze, przenieść do innej klasy. Myślę, że to się już troszeczkę zmienia. Musimy być trochę bardziej wrażliwsi na to, iż zdrowie psychiczne naszych dzieci
namawia do życzenia.
Aha, dziękuję. A jeszcze mam takie pytanie, bo no są te wszystkie procedury, ale z tego, co ja się doczytam, może źle rozumiem, że zanim te kolejne procedury, przejdziemy przez te kolejne stopnie tych procedur, to ja mam wrażenie, że to dziecko, nie wiem, to dziecko, które ma problem i to dziecko, które jest w tej społeczności, ta społeczność, która się spotyka z tym dzieckiem, no to też gdzieś to za dużo czasu mija, żeby zanim się rozwiąże ten problem. Powiedzcie Państwo, jak to jest, bo tam jest tak, jedna procedura, że się zgłasza do wychowawcy, potem do pedagoga, do psychologa i to wszystko. Ja to mam takie wrażenie, że to tak trwa i trwa, a te problemy narastają i one gdzieś tam się stopniują. Nie wiem, ja mam takie wrażenie, czy nie pracuję w szkole, więc może wytłumaczcie mi, o co chodzi, bo wydaje się, że to dla Was też jest problem. Że to wy macie też problem, bo no nie możecie zareagować od razu, tylko musicie przechodzić przez kolejne stopnie. Tak jak mówię, wychowawca, psycholog, pedagog, dyrektor, nie wiem, potem policja, rodzice w międzyczasie, rodzice się nie zgłaszają i to wszystko ogrom czasu.
Jest to taka rzeczywistość szkolna, muszą być te procedury zachowane w taki sposób, że jeżeli wychowawca przekaże dyrektorowi, pedagogowi, no nie da się po prostu inaczej, tak? Potem powiadam, ja nie jestem rodzicem. Potem sąd. W momencie, kiedy wiemy, jak też funkcjonują sądy dzisiaj, tak? To wszystko trwa. Rodzic się może zgłosić, może się nie zgłosić, może unikać, tak? Kontaktu ze szkołą. Każdy przypadek jest inny. Mhm.
Proszę, pani dyrektor Pawła.
Chciałabym też odpowiedzieć na to. Jeżeli nie będziemy przestrzegać tych procedur, to my też mamy nadzór nad sobą pedagogiczny i wtedy, gdybyśmy przyspieszyli tempo działań, rodzic danego ucznia mógłby po prostu się na nas poskarżyć, że nie przestrzegaliśmy kolejnych kroków postępowania, tylko od razu na przykład przechodzimy do pisania do sądu, czy też stwierdzenia faktu, że dziecko no, być może zagraża bezpieczeństwu innych. Musimy traktować ucznia z szacunkiem, nie możemy naruszać jego praw, a uczniowie, zarówno uczniowie, jak i rodzice, świetnie swoje prawa znają. Natomiast co do obowiązków, rzeczywiście borykamy się z taką trudnością, że musimy jakby uświadamiać rodzicom, czyli edukować rodziców w zakresie ich obowiązków wobec dziecka i wobec placówki oświatowej. Dlatego tutaj nie da się nic przyspieszyć, też wolelibyśmy, żeby te procedury były szybsze, natomiast nie jest to możliwe. Jest to podstawa do stwierdzenia, że szkoła źle pracuje, jeżeli nie wykorzystuje różnych możliwości w stosunku do dziecka sprawiającego problem.
Czy ja się przyznam, że po prostu współczuję Państwu. Przez te wszystkie procedury to nie macie łatwego zadania. I na przykład tak sobie pomyślałam o rodzicu. O rodzicu, który ma dziecko w klasie, w której jest problem. No to też nie jest łatwa sprawa, łatwa rzecz, bo no jedno dziecko powiedzmy może mieć albo dwoje w klasie problem. I przez te kolejne procedury cała klasa cierpi. Te kolejne 20 osób cierpi. No, we mnie to by chyba frustracja narastała i nie wiem, jakbym sobie z tym poradziła. Jako rodzic, no jako nauczyciel to bym musiała procedur przestrzegać, a jako rodzic nie wiem, czy bym wytrzymała.
Nawet przestrzegając tych procedur, nawet przestrzegając nas, to też frustruje. To nie jest tak, że nie chcielibyśmy, aby wszystkie dzieci miały tak samo komfortowe warunki pobytu na terenie szkoły i nauki. To jest rzecz, którą musimy cały czas monitorować, uzgadniamy pewien tok postępowania. No, często się spotykamy w zespołach nauczycielskich po to właśnie, żeby wspólny tok postępowania uzgadniać. Ale to wszystko musi mieć odpowiednią rangę, odpowiedni sposób. Poza tym nie każda sytuacja agresji kończy się na końcu tej procedury, jednej, drugiej, trzeciej czy czwartej. Bywa, że wystarczy zastosować rozmowę z rodzicem i dzieckiem i następuje poprawa. Bywa, że po kilku spotkaniach, kilku uzgodnieniach następuje poprawa. To nie są sytuacje, my tutaj jakby pisząc ten materiał, pisaliśmy na pewno większość z nas albo wszyscy o tych przypadkach, które wystąpiły, o liczbie. W ostatnim roku szkoły, bo też trudno, nie mieliśmy jakby wiedzy, czy Państwo życzycie sobie z dłuższego okresu czasu, czy tylko z ostatniego roku. Skupiliśmy się na ostatnim roku szkolnym, bo byłby nam najbliższy. Natomiast no, wiele tych spraw dotyczy, wiele tych przypadków dotyczy, tak jak powiedziałabym, pojedynczych osób i pojedynczych zdarzeń. Natomiast oczywiście myślę, że w każdej szkole, a na pewno w naszej, są dzieci, które są tutaj wielokrotnie przywoływane, dlatego że to są rodziny, nad którymi pracujemy już od kilku lat, czyli prawie że od początku nauki dziecka w szkole. I już mi się zakończy. Ośrodkami socjoterapeutycznymi, ośrodkami wychowawczymi. Ponieważ tutaj trzeba działać na całą rodzinę. To nie jest, tak jak mówiła pani pedagogce szkoły numer 1, to jest działanie, mamy rozpoznać środowisko, mamy wniknąć w to środowisko i mamy sobie po prostu poradzić już nie z dzieckiem, ale z całym środowiskiem tego dziecka.
I z całą rodziną.
No właśnie, z całą rodziną. I czasami po prostu nie, niestety nie jest to takie łatwe.
No, zdaję sobie sprawę, że po prostu czasem te rodziny nie chcą współpracować, prawda? Nie ma odzewu.
Ale jeżeli jeszcze można, musimy też wziąć pod uwagę to, że mamy bardzo wiele dzieci z orzeczeniami, z opiniami, dzieci autystycznych, które mają prawo być czasem agresywne, bo one nie potrafią inaczej. A nowa ustawa o pomocy psychologicznej z sierpnia 2017 roku nakłada na nas bardzo szczegółowo, że pomagamy dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym. No a dzieci te często właśnie też, oprócz tego, że mają spektrum autyzmu, nie radzą sobie z relacjami społecznymi i mogą stawać się zagrożone niedostosowaniem społecznym. A takich dzieci nam przybywa. Właściwie w tej chwili to program autyzmu no, jest w zakładnej szkole.
Ja już taki przykład tylko podałam tego autyzmu. Do odpowiedzi pani Dyrektor, pani wicedyrektor i pedagog w szkole numer 2, pani Szkoły, proszę.
Słuchajcie Państwo, ja myślę, że ja się odniosę do całości materiału i myślę, że to będzie chyba najbardziej konstruktywne teraz. Mamy w państwie polskim różnego rodzaju kodeksy. Jest kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks cywilny, opiekuńczo rodziny i tak dalej. Każdy kodeks ma pewne parametry, artykuły, które przestrzegają sędziowie, prawnicy, adwokaci i prokuratorzy. I teraz to samo dotyczy szkół. W naszym kodeksie są pewne procedury. To jest dokument szkolny, status, według którego my musimy postąpić. To nie jest tak, ja mówię teraz jako do rodziców i do, może i tylko do rodziców, to nie jest tak, że jeżeli mamy problem w klasie, czy problem w szkole, to my go wyeliminujemy, bo chyba zapominamy o czymś najważniejszym, jak stygmatyzacja społeczna. To nie jest tak, że pojawi się uczeń i my nagle mamy przestrzegać całości procedury, bo trzeba dać każdemu szansę. I najpierw zaczyna się rozmowa z tym uczniem. Jeżeli pewne działania nie skutkują, które są na ramieniach szkoły, to te działania idą do sądu. I proszę mi wierzyć, byłam kuratorem przez 15 lat sądowym. I właśnie w sprawach nieletnich. I niestety, i to potwierdzą wszyscy pedagodzy i myślę, że dyrektorzy też, jeżeli my wysyłamy sprawę w błąd sytuacji rodzinną, to czekamy czasem kilka miesięcy na to, aż coś się w tej rodzinie zadzieje. I albo dostaniemy informację zwrotną, albo w ogóle. Bardzo rzadko jest informacja zwrotna z policji, czy gdzie wysyłamy, co się z tym dzieckiem dzieje, jeżeli na przykład piszemy sprawę w agaru. My musimy jako szkoły dawać natychmiast odpowiedź i nie ma znaczenia, czy to są wakacje, czy ferie, czy nauczyciele są na urlopach. Opinie piszemy zawsze. Natomiast my z drugiej strony takiej informacji zwrotnej nie mamy. Kuratorzy, którzy mają obowiązku swoim przychodzić bardzo często i kontaktować się z nami, nie kontaktują się prawie wcale, albo chcą to zrobić telefonicznie. I słuchajcie, to nie jest tak, że my zamiatamy pewien problem pod dywan. My tego nie zamiatamy. Dlatego, że zamiatając to, nakładamy na siebie ten tle, a to jest nieuczciwość, po prostu zwykła nieuczciwość społeczna. Jeżeli mamy, ja też mam dzieci i też mam dzieci w klasie, w której jest dwójka naprawdę sprawiających problemy. I co teraz rodzice? Najlepiej usunąć problem, wyeliminować z klasy? Zapominacie chyba o najważniejszej rzeczy. Nie da się pozbyć ucznia z klasy. To nie jest tak, że my go przeniesiemy do innej, my go wyrzucimy ze szkoły. Na jakiej podstawie? Od razu mamy kuratora, kuratorium, od razu mamy rzecznika praw dziecka, praw ucznia i tak dalej, i tak dalej. My dużo możemy kiedyś, teraz niewiele. Prawda jest taka, że to co Pani wcześniej powiedziała, że mamy dzieci z orzeczeniami, w orzeczeniach pisze bardzo dużo. Jest narastająca fala dzieci o charakterze, które mają zaburzenia, pewnie też depresyjne. Prawda jest taka, że jak się po rozmowie z jednym uczniem wiem, że 170 zł kosztowała wizyta u psychiatry, psychiatra zapytał dwa zdania. Jego, jak ma na imię, nie rozmawiał z nim wcale, rozmawiał z rodzicem. Wiecie, czym się skończyło? Dokumentem do poradni, że ścieżka z trzech przedmiotów byłaby wskazana. I takie sytuacje do nas, i dostajemy informacje z poradni, przynajmniej ja taką informację mam, i tego jest coraz więcej. W tej chwili jest dużo spraw roszczeniowych, natomiast nie ma możliwości szkoła takiej rzeczy, żeby zadziałać. My dwa razy w roku przeprowadzamy ankiety w całej społeczności szkolnej. Badamy rodziców, uczniów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, czyli bierzemy pod uwagę również panie sprzątające, bo one też widzą, co na terenie szkoły się dzieje. I proszę Państwa, proszę zrozumieć, że jeżeli my sobie piszemy, to ja nie wiem tutaj, czy SP2, czy LED2, czy przyjeżdżana, ale nasz raport z ewaluacji nie zamiata pod dywan, że nie mamy problemu. Oczywiście my mamy tu każdy wypisane, ile wulgaryzmów, ile agresji słownej, ile agresji fizycznej, bo jaki jest cel tego, żeby udawać, że problemu nie ma, bo jeżeli ktoś udaje, że nie ma, to znaczy, że chyba nie do końca jest szczery w tym, co mówi. Są również działania. My po co robimy te badania? Po to, żeby wyniki tych badań były zamieszczone w programie na następny rok, po to, żeby nauczyciele wiedzieli, jak mają reagować, po to, żeby udoskonalać co chwilę coś, co ma po prostu przetrwać. Natomiast jest naprawdę trudno, ponieważ zachowań agresywnych jest coraz więcej. Tego, co nam nakazuje poradnia, a oni też jakby nie mają wyboru, bo mają informacje od psychiatrów, to są po prostu rzeczy, gdzie coraz więcej jest rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych. Działania prowadzone przez pedagogów. Zapominamy, że pedagodzy mają 20 godzin i nie są w stanie wszystkiego objąć. Zajęć korekcyjnych, zajęć kompetencji, zajęć terapeutycznych. Po prostu nie ma szans tego zrobić poza całą działką inną. Są zajęcia socjoterapeutyczne i one się pojawiają w mnóstwo opiniach teraz. Nie tylko w orzeczeniach, ale również w opiniach. Czyli tych dzieci mamy bardzo dużo. Jeżeli jest opinia, to niestety kończy się to tak, że my musimy reagować. My niestety przed klasą, przed rodzicami powiemy, to dziecko będziemy traktować inaczej, bo on w opinii może. No, wiecie dobrze, że my tego nie możemy zrobić, bo to jest zwykła stygmatyzacja społeczna. Więc procedura procedurą, bo to jest jedna rzecz i my niestety pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Nie jesteśmy. Dla nas sprawa w tą sytuacji, która była wysłana w styczniu 2019, to dopiero coś zaczęło się dziać koło kwietnia. No to proszę Państwa, do kwietnia przez tyle miesięcy można było się w tym domu różne rzeczy dziać. My nie możemy tak, że wejdziemy sobie po prostu do domu, kiedy chcemy, bo nas nie wpuszczą. To już nie są te czasy, że możemy takie rzeczy robić. My się musimy czasem zastanowić na tym, czy dziecko nie jest głodne, czy dziecko jak płacze, to może coś się wydarzyło. My się skupiamy na tym, co też jest ważne, a nie tylko na procesie dydaktycznym i na procesie tego, że dziecko sprawia problem. Najpierw może zajmiemy się tym, żeby rozpoznać i zrobić diagnozę, gdzie może być problem, a nie skupiamy się tylko na tym, kto zrobił już i agresor jest najważniejszy. Bo poza agresorem jest jeszcze 20 kilka osób w klasie, która też potrzebuje wsparcia.
No właśnie o to też chodzi, że no ta cała klasa potem też może cierpieć, nie? I to jest problem.
Może ona na pewno cierpi. Na pewno cierpi. Tylko to się nie da tak, że wyeliminujemy najpierw dziecko, bo to dziecko gdzieś musi trafić. Zobaczcie, jak ma odsetek dzieci, które trafiają do MOS-ów. I naprawdę jest coraz większy. Poza tym idzie to falami. Ja jak zaczynałam pracę, to najpierw było mnóstwo dyslektyków. Później była ADHD. Później były na tapecie cięcia, bo samopaleczenia były bardzo mocne. Później się zmieniło, tam się pojawiła depresja. Znów się pojawia samopaleczenia. To leci falowo. Natomiast odsetek osób, które trafiają do MOS-ów, bo rodzice nie dają rady wychowawczy, czyli ludzie, którzy powinni być na pierwszym planie, tak? Jest bardzo dużo. Odsetek ludzi, dzieci, które trafiają do MOS-ów. Słuchajcie, czy my naprawdę myślimy, że oni stamtąd wyjdą lepsi? I zresocjalizowani? No nie do końca tak jest. Po prostu nie do końca. Także powiem, w moim odczuciu system nie do końca funkcjonuje tak, jak jest. I tu niezależnie od tego, czy to jest szkoła, czy to jest sąd, czy to jest policja, po prostu gdzieś na tej linii system zawodzi. I tak to wygląda.
Ale tak się właśnie zgadzam z Panią, że tu jest coś nie halo i to powinno, nie wiem, Nie wiem, kto powinien zadziałać, żeby, czy razem,
to znaczy, ja wiem,
chociaż
że
no chyba nie mamy takiej
pomysłu. Mieliśmy taki pomysł, że wysyłając sprawę do policji czy do sądu, to na końcu piszemy i wtedy dostajemy informację zwrotną. Bardzo prosimy o informację zwrotną, co w tej sprawie zostało czynione. Jeżeli to napiszemy, to wraca do nas informacja zwrotna. Może to po prostu, no u nas to troszkę działa, ale to nie rozwiąże problemu, słuchajcie.
Ale bo jeżeli nie wiecie,
ktoś ma
razem jest
kuratora i ten kurator w ogóle się w tej szkole nie pojawia i z zebrania bierze od mamy kartę, jakie są oceny, ja wiem, że to jest praca społeczna, ja wiem, że ten kurator zarabia 54-55 zł, wiem, że to są żadne pieniądze, ale po coś tę robotę wykonuje, czyli powinien za tą odpowiedzialność wziąć. A jeżeli do mnie przychodzi uczeń i mówi, proszę mają, co mi to taki kurator, wam przyjdzie raz na miesiąc albo raz na dwa, ja się go wcale nie boję, no to słuchajcie, to w ogóle nie ma żadnej gwarancji tego, że to dziecko w jakikolwiek sposób się zmieni. A z drugiej strony chyba zapominamy też, że jeżeli one pochodzą z rodzin, które takie, które są, a są czasem rodziny bardzo trudne i niekoniecznie to są rodziny alkoholowe, to nie muszą być rodziny alkoholowe, ale naprawdę trudne. Jeżeli to dziecko trafia, jeżeli rodzic nie chce przyjąć do wiadomości, że coś jest nie tak, to choćbyśmy głową, nie wiem jak w muru walili, to nie zmienimy dorosłej osoby. A dziecko trafia z powrotem do tego towarzystwa, do tego środowiska i choćby nawet bardzo się chciało zmienić, no to niekoniecznie ma podstawy do tego, żeby to zrobić. Tak to wygląda. Dziękuję.
Kto z Państwa radnych chciał zabrać głos?
Ja.
Proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałbym odnieść się do materiału przygotowanego przez szkołę numer 2. Tam Państwo podali ilość tych zachowań agresywnych i podzielili je na różne kategorie. I przerażające jest to, że w przeciągu, tu nie wiem, czy Państwo porównali jeden rok czy dwa, czy tam była w roku 2017-2018 oczywista omyłka pisarska, czy dotyczyło to roku 2016 i 2017, ale przyjmijmy, że to była omyłka i te dane, które otrzymaliśmy, one dotyczą porównania z roku 17 na 18 szkolny i 18 na 19. I z przygotowanego tego materiału to przerażające jest to, że ilość tych zagrożeń z roku na rok jest coraz większa. Państwo tu dokładnie je podzielili. Tak, w roku 2017, w roku szkolnym 2017-18 ilość tych zagrożeń to było 600 tych zachowań agresywnych i innych. Ja może je podam, na jakie grupy zostały one podzielone i Państwo podsumowali je. To były bicie, bójki, plucie, kopanie, zastraszanie, grożenie, wyłudzanie, kradzieży, zabieranie przedmiotów, zachowania stwarzające zagrożenia, wulgaryzmy, nieprzyzwoite gesty, wyśmiewanie, obrażanie innych, niszczenie własności innych osób. I w tym roku 2017-18 tych zagrożeń, tych zachowań było 6430, natomiast już rok później ich było 8460, czyli w przeciągu roku szkolnego tych zagrożeń przybyło ponad 30%. Ja tylko mam pytanie jeszcze, ile bym prosił o odpowiedź Państwa, bo to może też być związane ze spadkiem liczby uczniów. Czy ta liczba uczniów w roku 2017-18 jest porównywalna do roku poprzedniego szkolnego 2018-19? Bo dopiero w bieżącym roku szkolnym szkoła skurczyła się o szkołę gimnazjalną, czyli mamy szkołę w tej chwili ośmioklasową, a wcześniej było 6 plus 3, tak, ale było 9 było oddziałów, 9 roczników, w tej chwili jest 8. I jeśli przyjmiemy, że ta liczba jest taka sama, no to ten wzrost 30% jest po prostu ogromny. Jeśli taka skala dotyczy również, możemy przyjąć w innych szkołach, no to mamy zjawisko bardzo, bardzo poważne. Myślę, takie, którym po prostu musielibyśmy się zająć, aby one absolutnie nie nasilały się i w zarostach po prostu te działania tłumić. Dziękuję.
Czym to chyba nie jest szkoła numer 2, tylko szkoła numer 7,
no,
tak?
Dlatego, że ja nie wiem, jakie 6.
Właśnie ja teraz sobie przeglądam i szczegółowe tabele to jest szkoła numer 7.
to już być może pomyliłem
się. Tak. Na pewno bym się pomylił.
Tak, szkoła numer 7. Tak ma to rozpisane. Bo tak jest ten materiał może przekazany, że... A nie, no dobrze jest w serii. Nie gimnazjum, tylko
podstawowe. Nie robiliśmy żadnych porównań do 2000.
Nie, to jest szkoła numer 7, na pewno. To nie szkoła
numer 7. Na pewno mówił, że gimnazjum było, nie? To nie było w 7, że gimnazjum.
7 A, 7 B, 8 klasy też były, tak?
Numer 7, jeżeli dotyczy to szkoły numer 7, to jak
zgłoszę... Strona 91.
Odniesienie się do tego...
Mniej więcej to jest ten moment.
Pana radnego. 90?
91 to są te tabelki, o których pan radny mówi. 89. Panie przewodniczący, proszę
konserwować. Nie wiem, czy też od siódemki właśnie, bo już w poprzednich materiałach było coś takiego.
W tych materiałach na komisję. 89 strona, zaczynają się tabelki. Załącznik tam jest.
18 na 19. Widzę. Przepraszam, panie dobrze, czy pan to przedstawił jako narastające zjawisko, czy będzie jakieś pytanie?
Nie, to jest właśnie, chciałbym... Podałem tu po prostu przykład, posługując się tym materiałem, który otrzymaliśmy, że to zjawisko, ono absolutnie istnieje, bo skoro mamy w jednym roku 6 tysięcy w skali szkoły przykładów agresji, a rok później jest ich o 2 tysiące więcej, 30%, czyli to zjawisko absolutnie jest narastające, nie jest to wzrost znikomy procent, kilkuprocentowy, tylko to już mamy 30% w skali roku i absolutnie takiemu zjawisku musimy przeciwdziałać.
Proszę Państwa, ja mam taką sugestię do Państwa, bo też tak porównuję sobie materiał przygotowany. Możemy w jakimkolwiek sposób próbować naprawiać to, co jest złe, to musimy zawsze zrobić analizę. Taka analiza dogłębna jest zrobiona zrozumienie w szkole numer 2, bo jest pod każdym względem, ale nie jest to tylko zrobiona analiza. Tak jest na przykład w szkole numer 3, gdzie mamy wypisane te ilości działań, powiedzmy, agresywnych czy złych zachowań. Natomiast nie zawsze interesują te konsekwencje tych, powiedzmy, ankiet, które, gdzie ankietujemy dzieciaki, rodziców. Dowiadujemy się z tych ankiet, dlaczego jest niebezpiecznie, w jaki sposób dzieci to odbierają jako niebezpieczeństwo w szkole lub agresję, gdzie ona się, powiedzmy, przejawia, ale dla mnie jest najważniejsze oprócz tej, powiedzmy, analizy pytań do różnych środowisk, czy to są nauczyciele, rodzice czy dzieci, to bardzo ważne jest wyciąganie wniosków. Wniosków, czyli tego, co należałoby robić w kolejnym roku szkolnym, żeby takich zjawisk nie było. Z tego materiału, który mamy, no, na przykład szkoła numer chyba jeden, nam nie przedstawiła w ogóle, oprócz procedur, jakby sytuacji analizy zagrożenia, czy w tym środowisku, powiedzmy szkoły numer jeden, takie zjawiska występują. No bo my, biorąc pod uwagę różne środowiska, jedne są troszkę lepsze, z różnych względów to może wynikać, no mamy jakieś, powiedzmy, chociażby porównanie pomiędzy placówkami. Tylko wydaje mi się, że dobrze by było, żebyśmy oprócz tej analizy wyciągali wnioski i te wnioski, żeby były jakby konsekwencją pracy Rady Pedagogicznej w kolejnym roku. I wtedy będziemy unikać tego, co jest zagrożeniem w danym chociażby miejscu, albo z danymi uczniami, no to jest bardzo różnie, tak? Trzeba poznać środowisko. No i mam pytanie do Państwa, jako osób, które prowadzą pracę na co dzień pedagogów, czy
Wy to analizujecie, nie wiem w jakim, powiedzmy, z jaką częstotliwością, bo to można robić co rok, można robić rzadziej, ale czy analizujecie te działania w jakiś sposób, że i czy piszecie wnioski, a one są, powiedzmy, konsekwencją programów profilaktycznych, bo tam znalazło się w wielu szkołach działania profilaktyczne z punktu widzenia zachowań agresywnych. I tu chciałbym, żebyście Państwo się wypowiedzieli. To jest jakby jedna moja sugestia. Druga sugestia to, myśmy też się spotkali tutaj z Państwem, żebyśmy o pewnych złych rzeczach porozmawiali, ale nie tylko pod kątem tym, że sobie pogadamy, pożalimy się i się rozejdziemy. Po to, żebyście nam Państwo jako Radzie i Pani Burmistrz i Pani Naczelnik starali się nam zasugerować, co można by było zrobić lepszego, żeby walczyć z tymi złymi zjawiskami, bo ja zawsze uważam, że komisja jest po to, żebyśmy próbowali coś rozwiązać, skonstruowali jakiś wniosek i wspólnie staralibyśmy się czemuś stawić czoło i przeciwdziałać. I tu liczę na jakby wypowiedzi Państwa takie konstruktywne, żebyście nam sugerowali i sobie wzajemnie, co robić, żeby było lepiej, żeby to zjawisko, co Pan Radny powiedział, żeby nie narastało. Zgłaszam się do odpowiedzi. Pani Dyrektor Strączek, proszę.
Tak, ja niedawno miałam tę sytuację ciężką w szkole, jeżeli chodzi o uczniów klas czwartych już i były mocno działania posunięte, jeżeli chodzi o kontakt z policją, z sądem. Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym właśnie, co tu zrobić, żeby tego uniknąć. I to była ich też taka sugestia, ponieważ jeżeli chodzi o piaski, naprawdę, proszę Państwa, źle się dzieje. Źle się dzieje bardzo mocno. Mówię to nie o tym, co się dzieje w szkole, tylko o to, co się dzieje po południach. Odurzanie gazet zapalniczki dzieci klasy czwarte. To są potem interwencje na dzieci, lądują na SOR-ach, ponieważ to są omdlenia, odurzają się, więc są bójki, policja przeprowadza ich do domu, potem przychodzi do nas do szkoły. Naprawdę tych przypadków jest coraz więcej, a dotyczy to rzeczywiście coraz młodszych dzieci. Tutaj taka sugestia to była pani kurator, bo też te agresywne zachowania w szkołach to wynikają z tego, że oni naprawdę po szkole, tak naprawdę ta szkoła to jest miejsce, gdzie oni się w miarę ogarniają i w miarę się spinają i są tacy, no da się ich, prawda, ogarnąć wtedy, ale to, co się dzieje poza szkołą, to już jest zupełnie inna sprawa. I to, że oni się tak zachowują, to też jest efektem tego, co oni robią poza godzinami szkolnymi, czyli w czasie wolnym od zajęć. I tutaj świetlice środowiskowe, to jest rzeczywiście coś, co bardzo dobrze tutaj działało, przynajmniej na gwiazdkach, wśród tych dzieci mniej więcej od 4 do 6, bo nie sądzę, żeby siódme, ósme klasy na takie świetlice chciały robić, bo już mają inne zajęcia. Ale tutaj jednak to było dużą taką pomocą, jeżeli chodzi o organizację czasu wolnego dla dzieciaków z takich rodzin, no nie robimy się tutaj dyskusyjnych, a takich rodzin jest coraz więcej. To nie jest kwestia pieniędzy, tylko takich dyskusji zupełnie innych. Także tyle.
Dziękuję. Proszę Pani Dyrektor.
Ja chciałabym tutaj to powiedzieć, bo oczywiście zgadzam się z wszystkim, co koleżanka przed chwilą powiedziała, faktycznie i poprzednicy moi, że rzeczywiście mamy coraz więcej dzieci, gdzie rodzice przynoszą nam nie tylko orzeczenia, ale również opinie. Jeżeli na 300 uczniów w szkole podstawowej numer 3 mamy 32 orzeczenia i 42 opinie, które mówią o dostosowaniu wymagań, to nie ma zespołu finansowego, w którym nie ma kilku takich dokumentów i każde dziecko musi uzyskać pomoc. Ale mamy też wielkie grono dzieci, które nie są zdiagnozowane i nie będą zdiagnozowane, znaczy tak się zachowują, ponieważ ich rodzice nie wyrażą na to zgody. I z nimi również musimy pracować i sami wymyślać dostosowanie. I nie jest tak, Panie Przewodniczący, że badania badaniami my sobie je wrzucamy na półkę, tylko rzeczywiście za każdym razem dokonujemy po tych badaniach głębokie analizy i tam, gdzie nam wychodzą słabsze strony, staramy się to nie tylko w planach, w programach wychowawczo-profilaktycznych zastosować, ale to są konkretne działania. To są konkretne działania w postaci dodatkowych zajęć z psychologiem, z pedagogiem. To są na przykład, jeżeli miejscem mniej bezpiecznym w szkole z świecami jest na przykład są toalety, no to trudno, zwiększamy ilość nauczycieli na dyżurze, obciążamy dodatkowo ich dyżurami i no zaglądamy, niestety kontrolujemy, ile osób weszło do tej toalety, żeby nie było tam niebezpiecznych sytuacji. Jak chodzi jedna osoba, dwie, rozumiem, jeżeli mamy trzy kabiny, no to trzech panów może wejść do toalety. Natomiast czwarty musi chwilę poczekać, żeby nie było tam tłumu, nie było spotkań towarzyskich i wymyślania najróżniejszych, nieciekawych sytuacji. Także walczymy na co dzień. To są ciągle zmieniane działania, to są ciągle podlegają monitoringowi i ewaluacji. Jeżeli coś nam nie wychodzi, to siadamy razem, są zespoły wychowawcze, klas młodszych, klas starszych i dyskutujemy na temat danego zespołu klasowego, danego ucznia i staramy się wprowadzić to w życie, do realizacji. Innego wyjścia nie ma, to nie można tylko po prostu przeprowadzić badań i być zadowolonym z tego, co się zrobiło. To po prostu ciągła praca, nieustanna i tak będzie w dalszym ciągu. Poza tym, tak jak tutaj też koleżanki mówiły, staramy się sięgać po wsparcie policji, kuratorów sądowych, sądu, no ale coraz rzadziej spotykamy się, przynajmniej w kontekście kuratorzy sądowi i sąd, z jakimś zrozumieniem naszych potrzeb. Trudno jest nam również współpracować z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ponieważ pracownicy tej instytucji powinni uczestniczyć na przykład w naszych posiedzeniach zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś na takie zespoły przyszedł, bo są zawaleni pracą, tak twierdzą, mają u siebie tak dużo zadań do zrobienia, że nie mogą chodzić po szkołach i realizować tych zadań. Więc, a w kontekście środowiska, jak szkoła wygląda ze swoją agresją na tle środowiska, no myślę, że tu należałoby się zwrócić do policji o jakiś raport, bo my nie mamy wglądu w to, jak nas widzą, na przykład naszą dzielnicę, nasze osiedle, teren, rejon naszej szkoły, widzą instytucje, które dbają o porządek i ład, czyli Straż Miejska i Policja. Wtedy byśmy wiedzieli, czy to się ma tak samo, czy też u nas rzeczywiście w placówkach oświatowych jest lepiej. Bo też, jak koleżanka powiedziała, w szkole jest takie troszeczkę nierealne środowisko, w którym jeszcze się wymaga. Dzień dobry, dziękuję, proszę, przepraszam. Ale jak już wychodzą nasi uczniowie poza teren szkoły, to już po prostu funkcjonują zupełnie inaczej. Wracają do środowiskowych zachowań, a nie szkoły. Dziękuję.
Pani dyrektor, ja się tylko odniosę do tego, że ja nie powiedziałem, że mamy ten materiał opracowany zostawić na funkcję. Wręcz przeciwnie, powiedziałem, że mają być to wnioski, które wprowadzają działania. Natomiast jeżeli chodzi o część dalszą Pani wypowiedzi związane z policją, ewentualnie ze Strażą Miejską, to tym tematem mogłoby się zająć Komisja Bezpieczeństwa, bo my jesteśmy edukacją i nas interesuje to, co dzieje się na terenie szkoły. Natomiast jeżeli chodzi o to środowisko pozaszkolne, no to to jest temat, gdzie mogłaby się właśnie ta komisja mogłaby się bezpieczeństwem z punktu widzenia różnych instytucji współpracujących albo działających na terenie gminy. Głos chciał zabrać Pan Marcin Dalecki, proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja przepraszam tu za tą pomówkę, którą wywołałem w szkole numer 2. Te dane, które przytoczyłem, dotyczą szkoły numer 7, niemniej jednak ten problem
narastającej tej agresji pozostaje i dalej mamy 50 przykładów agresji dziennie, bo tyle mniej więcej to wychodzi, te 8400 w skali roku. Tak. Dziękuję bardzo.
A ja jeszcze mogę?
Pani radna Wojciechowska, proszę.
Ja jeszcze tylko taką jedną może kończącą myśl. Tak jak pan przewodniczący powiedział, bo ja tak zrozumiałam, że do tego zmierzał też. Drodzy Państwo, na tej komisji też może my jako radni, jako ta komisja, oczekiwalibyśmy też sugestii, co byście chcieli, jak Was wspomóc w tych działaniach. Czy mamy jakieś moce, czy nie mamy, no nie wiem, no może, ja myślę, że jesteśmy otwarci na sugestie i ewentualnie będziemy czekać na Wasze wskazówki. Czy da się coś zrobić, czy nie, bo może razem jesteśmy w stanie coś podziałać.
Ja bym, dziękuję. Bo ja cały czas, przepraszam, uwielam, że no, w szkole w jakimś tam stopniu naprawdę dajemy sobie radę. To nie jest tak. I to nie jest tak, że te procedury są aż tak wydłużone. Bo to się dzieje w ciągu 5 minut, że nas rozwijamy 10%, prawda? I jesteśmy we wszystkim i to szybko działamy. Natomiast rzeczywiście problem rodzin, problem środowiska tego dysfunkcyjnego, problem grup rówieśniczych, to wszystko dzieje się popołudniami, a potem szkoły jak gdyby ponoszą za to odpowiedzialność, bo to się skupia potem na nas. Potem to, co dzieje się po południu z dzieckiem, rano przychodzi policja, co dzieje się w szkole i wszystkie to jest, wszystkiego jesteśmy wypytywani i przepytywani, czy jeżeli jest przemoc domowa, no to też jak gdyby pierwsze skutki tutaj takich decyzji sądów pozostawiają szkole i szkoła też jest dokładnie przepytywana wszystkiego. Także problemem dla mnie są rzeczywiście rodziny i te popołudniowe, to, że te dzieci są w ogóle nietrenowane po południu i to się potem na nas odbija w jakimś stopniu, a w szkole no niestety ta agresja była, bo to nie jest tak, że ona się nagle pojawiła. Ona była, jest i będzie i my musimy sobie z tym radzić. To, że dzieci do siebie mówią ty taki i owaki, to tak było, jest i będzie i my musimy z tym walczyć. Walczymy za różne sposoby i tu bierzemy udział w programach. Myśmy w ubiegłym roku braliśmy udział w takim projekcie Szkoła Dobrego Wychowania. Świetnie nam to wyszło, zwłaszcza wśród małych dzieci. Była debata między klasami drugimi szkoły podstawowej, a klasą gimnazjalną trzecią. I dzieci małe od razu starszym wytknęły błędy, że przeklinają i oni się od nich uczą. Także to wszystko nam fajnie wyszło, wyłonił się mistrz dobrego wychowania. I takie próbujemy cały czas, takie dobre wzorce i staramy się jak możemy. Czyli działamy naprawdę, naprawdę dużo, ale jesteśmy bezradni, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w szkole, po zajęciach szkolnych, chociaż zajęć dodatkowych dla dzieci mamy mnóstwo. To dzieci są do godziny 16 w szkole. Wydaje się mnóstwo, proszę mi wierzyć. To nie jest tak, że szkoły nie mają takich ofert. I każda, wydaje mi się, szkoła stara się i robi tyle, na ile ją stać, ale tak, żeby było dobrze. Tylko problemem rzeczywiście są rodziny i my, nie wiem, czy my jesteśmy władni tutaj w ogóle, czy potrafimy to przeskoczyć i potrafimy pomóc tym dzieciom.
Jeszcze ja tylko. To, co mi się nasunęło. Tak jak pani dyrektor mówi, w takim razie, no ja wiem, że szkoły robią dużo, ale to już jest taka wskazówka, że wy robicie, co możecie, szkoły i przedszkola. Teraz trzeba by się gdzieś skupić na Komisji Polityki Społecznej, może na tych rodzinach, na tych ośrodkach pomocy społecznej. I to już jest takie też podsumowanie, moim zdaniem, tej dyskusji, jakaś choćby jedna wskazówka. Dziękuję bardzo.
Ponieważ to, tak jak wcześniej mówiłam o tym nagminnym, to jest nie tylko problem piasków tak naprawdę, ale to jest problem czelaki, całej czelaki. Odurzanie się gazem zapalniczki, to jest bardzo niebezpieczne. To dotyczy dzieci z rodzin biednych, bo te, które mają pieniądze, odurzają się czymś innym, to nie żałujemy się, że tak nie ma. Natomiast to kończy się to różnymi przypadkami, właśnie kończy się w szpitalu.
dzieci w ogóle nie widzą w tym nic złego. My już próbujemy wprowadzić profilaktykę wśród najmłodszych klas, chociaż jest to bardzo groźne, ponieważ profilaktyka w najmłodszych klasach trzeba prowadzić bardzo ostrożnie. Muszą to robić tylko i wyłącznie specjaliści, żeby profilaktyka nie stała się instruktażem, instrukcją obsługi. Musimy to nawigować tak, jak tylko możemy, ale to jest naprawdę bardzo duży problem. I to jest niesamowite i przerażające, że dotyczy to coraz młodszej grupy dzieci, czyli 10-latków, 11-latków i 12-latków.
Ja jeszcze chciałabym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, ponieważ my akurat przez jakiś czas walczyliśmy, do tej pory pilnujemy jeszcze jednego zjawiska, e-papierosów. One są akceptowane przez rodziców. Przecież on nic złego nie robi, to jest ten e-papieros, to nie jest papieros. I tłumaczenie zarówno rodzicom, jeżeli tylko zechcą przyjść na zebrania, że jest to trucizna, która jest gorsza nawet od zwykłego tytoniu, no nie przemawia. Nie przemawia. Pali mama, pali przyjaciel i pali 12-11-letni chłopiec oficjalnie w domu po prostu pali, przynosi tego e-papierosa do szkoły, więc jeżeli wychwycimy taką sytuację, no to oczywiście rodzica wzywamy i z rozmów wynika, że to jest w pełni akceptowane przez rodziców.
Ja mam takie pytanie do Państwa. Jaki jest odsetek tych trudnych dzieci, których oboje rodzice pracują? Czy jest jakaś odpowiedź na to, że na przykład to dziecko jest trudne, bo tak mówimy o tym, co dzieci robią popołudniami, prawda? Że oboje rodzice pracują od rana do nocy. Dzisiaj wiemy, że bardzo często w pracy jest tak, że pracodawca chciałby, żeby pracować od godziny 10 do godziny 18 i tak dalej. Czy jest właśnie jakiś taki wskaźnik, który by mówił o tym, że na pewno Państwo wiecie, Państwo dyrektorzy, że no bo jeżeli się ma kontakt właśnie z tymi trudnymi dziećmi, że i wzywa się rodzica do szkoły, no to rodzic pewnie mówi, że oboje pracujemy tak i właściwie dziecko się wychowuje samo, prawda? I jeżeli ten odsetek byłby bardzo duży i związany z tym, że rodzice pracują, to ja mam taką propozycję, ponieważ ja wiem, że rodzice nie chcą przychodzić, tych trudnych dzieci nie chcą przychodzić do szkoły. Jeszcze za czasów moich to była też taka propozycja, że jak ja chodziłam do szkoły, że rodzice musieli takich dzieci przychodzić i być na lekcji, prawda? Żeby popatrzyli, jak te dzieci się zachowują. No, może teraz byłoby trudniej, ale myślę sobie, że w końcu rodzic ma obowiązek wychowywać dziecko, ma obowiązek się nim zajmować. No, może powiem coś tu tak z grubej rury, ale myślę, że jeżeli rodzic pracuje i jest wiadomo, gdzie pracuje, może trzeba się zainteresować w zakładzie pracy, że jeżeli nie zajmie się...
Praw,
no oczywiście, że nie, ale myślę, że gdyby taki sygnał poszedł do zakładu pracy, że jeżeli...
Ochrony danych osobowych, który nawet nie bardzo pozwala na fakt, żeby rodzic był na lekcji, bo inni rodzice mogli sobie nie życzyć obserwowania ich dzieci w czasie lekcji. Więc wiemy, że na tym 20 kilka osób musi się, 20 osób zgodzić, żeby ktoś spoza karty pedagogicznej uczestniczyć w tych zajęciach. A potem tutaj szybciutko się skonsultowałyśmy z koleżankami. To nie jest w większości to nie są przypadki dzieci, rodziców długo pracujących, tylko wręcz przeciwnie, w ogóle nie pracują. No. Pozostających na zasiłkach.
To są tego typu dzieci, najczęściej z nimi mamy problem, że niestety nie potrafią funkcjonować w środowisku. Nie chcą wracać do domu, gdzie jest mama, tata lub ktoś jeszcze, zamiast taty, jakaś osoba towarzysząca, po prostu wędrują po mieście do późnych godzin wieczornych. Jak się chce jeść, to się idzie do sklepu i coś z tego sklepu wynosi. Jak chce się pić, to też. A jeżeli nie, to się zastrasza jakiegoś małoletniego, żeby podał tam pieniążka i można, żeby można było sobie coś kupić. I takie mamy informacje, że to te dzieci mają najwięcej problemów z zachowaniem agresywnym, a nie tych rodziców, którzy ciężko pracują. Te dzieciaki, które ciężko pracują, mamy z nimi inny problem. Są samotne. Zagadują nas na śmierć w każdej wolnej chwili, ponieważ brakuje im kontaktu z osobą dorosłą. Przytulają się, przychodzą, brakuje im ciepła rodzinnego. Ale to nie są dzieci, które będą właśnie niszczyć inne osoby. Tak.
Dziękuję. Proszę Państwa, jak ja już przeszedł do podsumowania dzisiejszej dyskusji, ja bym poprosił o ewentualne uzupełnienie materiału, bo w niektórych szkołach nie ma procedur, w innych nie ma informacji o przejawach agresji, czy ona się w szkole odbywa czy nie, to o to bym poprosił, żeby uzupełnić materiał. Natomiast jeżeli Państwo uważacie, że z punktu widzenia działań Państwa, czyli pedagogów, dyrektorów szkół, nauczycieli, to z tymi przejawami agresji, złego zachowania szkoła sobie radzi, natomiast kierujecie w jakiś sposób taki, powiedziałbym, niepokój z punktu widzenia środowiska pozaszkolnego, to poprosimy może, bo jest też przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, żeby ten temat z tego punktu widzenia rozeznać i żebyśmy ewentualnie jakieś mieli informacje, albo będziemy też na tej komisji, bo jeżeli my, jako osoby, które na co dzień pracują, nie sugerujecie nam jako Radzie, jako działowi jakichś rozwiązań albo pomocy, żebyśmy byli w stanie Państwu pomóc, to możemy na dzień dzisiejszy tą dyskusję zakończyć. Oczywiście, jeżeli Państwo może przemyślicie i będziecie mieli jakieś sugestie, to bardzo proszę albo przez Biuro Rady, albo przez Panią Naczelnik, przez Panią Burmistrz przekazywać nam jakąś sugestię, no bo to jest nasza jakby rola, żeby rozeznać temat i starać się pomóc. Ja rozumiem, że we wszystkich szkołach te procedury obowiązują, że Państwo robicie analizy, badania, wyciągacie wnioski i kolejne działania na kolejny rok podejmujecie, żeby jakby skala tych niebezpieczeństw była coraz mniejsza. Tak rozumiem, tak? Dobrze. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Jeżeli nie, to ja pozwolę sobie zrobić krótką przerwę, bo nie będziemy Państwa trzymać, a przejdziemy do kolejnego punktu. Może 5 minut zrobimy sobie przerwę i przystąpimy do kolejnych punktów pracy komisji. To ja bardzo Państwu dziękuję.
Jest. Do widzenia. Już problemy, to placówki, to nie wiadomo, co my wyrabiamy z tym dziećmi, niszczymy gminy. A co się nagrywa się w telewizji? Wszystkie te pojedyncze przypadki, które się dziś w Polsce zadzieją.
Dlatego przecież nie brakuje tego dobra. Tego
nie, dobra. Nie dobra. Nie dobra. Nie dobra.
Nie
no właśnie.
Bo coś zostało wylane i
dokładnie. Tak, właśnie jeden duszą, tak? Pokażmy, pokażmy się. Czy wiesz, cokolwiek
dobrego my w szkole będziecie konkurs, ja nie na jakieś miejsce wyróżnienie,
tylko właśnie gromo żołnierzy, którzy zachowują się właściwie. Staramy się ze wszystkich sił. Czasami już nie udać, że czegoś nie widzimy. No to jest pojmienie. Ja zwróciłam uwagę takiemu jednemu panu, bo on po prostu zrobił mi taki rozgwiazdę przy całej klasie, że on może być zgłoszony na całą szkołę. Potrafię z tego dać. Ale jeżeli ja udam się nie widzę, on chyba ja się zgłaszam. Ja to widzę, natomiast nie zgłasza się tak, jak ja bym tego oczekiwała. Wobec tego, jeżeli poprawisz swoje zakazanie, to ja oczywiście z tobą będę rozmawiać. I prowadzę sobie zajęcia gdzieś tam dalej. To wtedy on zazdrości nawet, że trzeba, że chciałby coś tylko powiedzieć, no coś tam poprawi chociaż na chwilę. A to są chwilowe poprawy.
Ale co by pani zrobiła, żeby poprawić sytuację jeszcze? Co wam potrzebne do tego, żeby... Nie zwiększało się tam.
Proszę. Ja wam powiem, mamy psychologów, mamy pedagogów.
Ale wy macie tam na przerwach 80
lat. Nie, to znaczy różne
dalej.
Co? Gdzie dasz na kiedy chcą? Kiedy chcą? Kiedy też. Mówią do nas.
Ale w szkole jeszcze jako to jest.
W szkole
tak.
Jeszcze
jakieś pomocy potrzebujecie Państwo? To
my? My chcemy rodzice zajęli się własnym
dzieckiem. Aha, no właśnie, to jest najgorszy temat.
Do widzenia.
Do widzenia.
Wznawiamy posiedzenie komisji po krótkiej przerwie. Punkt kolejny to Dzień Edukacji Narodowej. Macie Państwo pytanie, materiały jest krótka informacja, co się będzie działo. Ktoś z Państwa radnych chciałby pytać? Nie widzę. Przejdziemy do następnego punktu. To jest analiza realizacji lata 2019. Kto z Państwa radnych ma pytania do materiału przygotowanego przez Wydział?
Może ja?
Proszę, Pani Beata Marcikowska.
Ja tylko tyle powiem, że zapoznałam się z tymi materiałami i jestem pod wrażeniem. Bo naprawdę widzę, że miasto w tym względzie bardzo się stara. Takie głosy też do mnie docierają, jako do radnej, jako do osoby, która gdzieś tam ma kontakt z tą kulturą, z tymi wakacjami i ja jestem zadowolona. Może jedynie tylko, żeby zwiększyć to, co też ludzie mówią, że ten za mało i za mało, ale to już jest, no właśnie, to już jest co innego. Myślę, że i tak wystarcza, że dzieci są zaopiekowane przez wakacje. Bardzo za to dziękuję.
Dziękuję. Ja tylko, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, na komisji w czerwcu, żeśmy o tym rozmawiali, czy w maju, nie pamiętam. Tam była sytuacja taka, że miejski chyba ośrodek pomocy pisał sobie taki sam plan jak biblioteka Fili.
Ja mogę to wyjaśnić.
No. Ja wiem, że te dzieci sobie schodzą, ale oczekiwalibyśmy jakby swojego programu, a nie kopiowania tego, co inni robią za nich. Bo te dzieci schodzą piętro niżej i wykonują, powiedzmy, i realizują zajęcia.
Bo ta biblioteka przygotowała, filia 1 przygotowała tak. Taką propozycję i po prostu ten ośrodek schodzi na te zajęcia. No to tutaj
też. Sobie, co będzie robiła biblioteka i uznali, że będą robić to samo.
Że to współpraca, no ale myślę, że no, tak to właśnie wygląda. No. Że to współpraca po prostu.
Nie, ja później byłem zdziwiony, że to samo robią.
Po prostu źle materiał opisali, myślę.
Ja osobiście nie mam uwag. No wiadomo, że zajęcia, jeżeli chodzi o wakacje, nie mogą mieć ogromnej frekwencji, bo trudno jest powiedzieć, jak się proponuje dzieciom, żeby przyszły na zajęcia, czy będziemy wiedzieć, czy ich będzie 15 czy 5. Jednego dnia jeden będzie więcej, drugiego będzie mniej, a
ale sumaryczna wartość, bo na przykład Mosiej nam podał, że chodziło 500 dzieci. No i chwała za to, no 500 razy każdy ta osoba przyszła i w sumie ich było 500. Niektóry przyszedł cały czas, była jedna osoba, która chodziła 20 razy, niemniej te dzieci miały i mogły spędzić miło czas, bo one na przykład lubią sportowo. Mieli inne możliwości, ten wachlarz był tak szeroki, że na pewno dziecko, które było zainteresowane, znalazło coś dla siebie. I to jest bardzo dobre. A tutaj jeszcze jest taka sytuacja, że tą akcję letnią czy zimową kontynuujemy już któryś rok z kolei. Zawsze pytamy o wnioski. Pani burmistrz kiedyś mówiła, że fajnie by było zrobić trzeci turnus na lód, ale ze względu na brak kadry to nam nie wychodzi ten trzeci, ale i tak uważam, że jesteśmy jedną z nielicznych gmin, że tak dużo się dzieje.
Jedną
z nielicznych, że tak dużo organizujemy.
Tak, ale taki szeroki wachlarz propozycji moim zdaniem, że każde dziecko ma z czego wybrać. Jeśli tylko chce, to jak nie plastyczne jakieś działania, to sportowe, to znowu wycieczki. Naprawdę.
Ktoś był na komisji spoza miasta, właśnie był bardzo zdziwiony, tylko nie pamiętam, co to się działo, że tak patrzała na ten program ta osoba i mówiła, że no tyle ciekawych propozycji. Także bardzo dziękujemy pani burmistrz za tą pracę, która była włożona przez wakacje. Rada nie ma uwag, także poziom niech będzie dalej szeroki, wysoki i bardzo dziękuję.
Ja mam jeszcze takie pytanie.
Proszę pani.
W związku mi się tak przypomniała a propos tej akcji letniej.
Bo tak... Ja mam.
Aha, nie włączyłam. Tak,
mikrofon.
Jest. Tak mi się przypomniała, czasem mieliśmy tutaj te sesje i tych harcerzy tutaj widziałam. Jakie mam pytanie w związku a propos właśnie tej naszej dyskusji poprzednio? Czy w tych szkołach są te harcerze, są w każdej szkole jest jakiś, nie wiem, kufiec czy coś? Bo też sobie tak pomyślałam, że ci harcerze to są tacy najbardziej aktywni, tacy uczniowie, którzy mogą wiele zmienić i właśnie, że ja nie słyszałam, żeby w siódemce były harcerze, może nie wiem po prostu, czy właśnie te nie wiem, właśnie harcerstwo nie pomogłoby nauczycielom ogarnięciu tych trudnych dzieci.
W każdej szkole mamy drużyny harcerskie, tylko niektóre są umundurowane, a niektóre bez munduru. I tak to się dzieje, że drużyna, która się znajduje tutaj w Urzędzie Miasta, w tej harcówce, odbywa zbiórki w soboty o godzinie 9:00, to jest ta drużyna umundurowana, a w każdej szkole, zarówno w jedynce, chociaż teraz nie ma tam, prawdę mówiąc, opiekuna i poszukujemy takiej opiekunki zastępowej, która poprowadzi tę drużynę, to w każdej szkole mamy jednak taką grupę harcerzy. Mówię tutaj o Zuchach głównie, bo to jest taki młody narybek, który w przyszłości już będzie harcerzami. Chcemy wdrożyć, żeby więcej było członków harcerstwa, bo jednak jest to taka idea bardzo...
To jest taka elita szkoły chyba.
Tak, myślę, że to są takie dzieci, które potrafią zachowywać się, które znają te zasady zachowania w ogóle dyscypliny. Samo to, że biorą udział w tych akcjach i pomnikowych, i jakichś tam innych, sprzątanie świata, to jest dobra inicjatywa, to będziemy poszerzać. Z tym tylko, że mówię, nie mamy tych opiekunów starszych, my już pozyskujemy. Ja już prawdę mówiąc, moja córka z moją wnuczką są harcerkami, choć moja córka jest dopiero teraz harcerką. Wcześniej jako mała dziewczyna nie była. Ale tak się wdrożyła w tę pracę, pomaga Justynie Puławskiej i no niewykluczone, że kiedyś ją przysposobimy, pójdzie na kurs i poślemy ją na przykład do szkoły numer 1, żeby prowadziła tą drużynę harcerską. No mówię, no tutaj musiałoby być większe zaangażowanie też i nauczycieli. Może by trzeba było pozyskiwać tych młodych nauczycieli, jakoś ukierunkowywać ich na tą pracę harcerską. Będziemy wszystko robić, żeby jednak rozszerzać te drużyny harcerskie.
Albo tych uczniów, którzy już są w przedostatniej klasie może jak pani burmistrz wyżej jakiś kurs czy coś, może,
tak,
może z tych ostatnich klas, żeby się zajmowały tymi młodszymi i już wciągali tych, te trudne dzieci, no bo to też jest praca po szkole przecież.
Ale na akcji mamy takich uczniów, którzy są wolontariuszami, którzy do tej pory nie nabyli tych uprawnień, żeby byli tymi prowadzącymi, zastępowymi, drużynowymi, ale w przyszłości pewnie te kursy pokończą. No, łączy się to też z finansami, prawda? Bo taki kurs nie jest kursem bezpłatnym. Będziemy ich kierować, wspomagamy harcerstwo, myślę, że to w dobrą stronę teraz będziemy kierować.
Że harcerstwo pomoże nauczycielom w ogarnięciu tych.
No żeby tylko jeszcze pora była tych rodziców i posyłali na te dzieci, na te zbiórki, bo powiem, że o ile my organizując NAL, są tam wymagania i tam są wymagania dyscypliny, to żaden z rodziców, nawet wtedy, kiedy tą dyscyplinę stosujemy na NAL-u, nie ma żadnych pretensji. Inaczej jest w szkole, kiedy krzywo się spojrzy na ucznia i już jest odzew negatywny rodzica. Tak tutaj jakoś ci rodzice podchodzą, służby mundurowe, jakiś gryl wojskowy trzeba wprowadzić. I no jest to bardzo dobra inicjatywa, aczkolwiek mówię, no mało mamy tych opiekunów, mało mamy też siły przerobowe. Chcielibyśmy nawet prowadzić w większym zakresie, ale nie ma kto tego prowadzić. A nie możemy jednorazowo dać więcej osób niż te 135, bo się po prostu nawet namioty nie mieszczą tutaj w parku Kamionka, gdziekolwiek, nawet tych namiotów tyle nie ma. Namiot to tam jest jeszcze mały, że tak powiem, problem, bo ten namiot możemy zakupić tylko te osoby, które prowadziłyby te drużyny.
No tak.
Dziękuję. Punkt następny to jest opiniowanie materiałów sesyjnych. Na sesję środową nie mam zaopiniować żadnej uchwały. Punkt następny to są sprawy różne, tylko mi się wyłączył z przyczyn braku materii w laptopie. Otrzymaliśmy, ja tylko krótko zreferuję, otrzymaliśmy pismo, wpłynęło do Urzędu Miasta Burmistrza i do Przewodniczącej Rady Miejskiej o związku, mamy pismo. Pismo dotyczy, już czytam, w związku z pracami nad budżetem gminy Czelać na rok 2020 Zarząd Oddziału CNP w Czeladzi wnioskuje o zaplanowanie środków finansowych na waloryzację płac dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Czelać. Pozwalamy sobie również przypomnieć, że najniższa płaca od 1 stycznia 2020 roku wynosi 2450 z wyłączeniem dodatku za wysługę lat i jest wyższa od minimalnej płacy w 2019 roku o 200 zł. Chcemy zauważyć, że zarobki pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę są nadal niskie i niewspółmierne do wykonywanej pracy. Powoduje to, że pracownicy czują się niedocenieni pomimo sumiennego wykonywania obowiązków, których ciągle przybywa. Niektórzy z zatrudnionych nie osiągają nawet ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jako związek zawodowy nie możemy zgodzić się na sytuację, w której koszty utrzymania rosną nieproporcjonalnie do pracy zasadniczej. Powoduje to bowiem pogorszenie statutu standardu życia. Zarząd oddziału ZNP Czelać ma nadzieję, że wzrost najniższego wynagrodzenia nie odbędzie się kosztem waloryzacji podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi, ponieważ w przeszłości doprowadziło to do znacznego spłaszczenia płac w poszczególnych grupach osobistego zaszeregowania. Taka praktyka ma charakter antymotywacyjny. Prosimy o zajęcie stanowiska w wyżej wymienionej sprawie. I tutaj mam pytanie, pismo jest skierowane do przewodniczącej, ale ze skierowaniem również pisma do burmistrza, wiceburmistrz i naczelnik Wydziału Edukacji. To wpłynęło pismo 10 września. Państwo przygotowujecie odpowiedź, tak? A możemy tak poznać ją jeszcze nieformalnie, czy już jest stanowisko ustalone, czy dopiero ono trwa?
Stanowisko jest ustalone,
Znaczy stanowisko nie jest ustalone, ponieważ czekamy cały czas część jakiejś tam subwencji ogólnej wpłynęła na podwyżki dla nauczycieli, ale są, jest to śladowa ilość tej subwencji, 360 tysięcy.
A jaka jest kwota potrzebna, żeby
zaspokoić? 1 200 nam brakuje.
Czyli podwyżka jest.
Brakuje nam 1 500 000, ale była subwencja.
360 tysięcy dostaliśmy z subwencji.
Tak? Subwencji potrzebne nam jest nadal 1 200 000. Jeżeli te pieniądze otrzymamy, oczywiście nie będziemy się odżegnywać od tego, żeby też pomóc pracownikom obsługi administracji. Pracownicy obsługi to i tak dostaną, że tak powiem, tą minimalną płacę od stycznia, no na razie właśnie stanie 90 plus wysługa, co też dojdzie do spłaszczenia płac, dlatego że no, teraz pani księgowa w szkole na przykład zarabia 3100.
Jeżeli brutto,
jest na nowo, proszę.
Brutto?
No, brutto, cały brutto. Czas mówimy o kwotach brutto. Jeżeli jest to młoda osoba i nie ma tutaj wysługi lat, no to jest to czysto. A sprzątaczka, która dostanie 2600, ta, która ma być proponowana, plus ta wysługa, będzie to kwota czysto 20, bo ten czego sprzątaczka będzie zaraz miała więcej od księgowej. No tak, takie mamy realia. Na razie my nic nie możemy się zadeklarować, że te płace podwyższymy, bo po prostu na to nas nie stać. Nie wiemy jak dociągnąć do końca roku, bo każdy nauczyciel średnio mówię to tylko o podwyżce, to jest 700 zł dodatkowych pieniędzy. To jest 300 za wychowawstwo plus gdzieś tam 350 do wynagrodzenia, no to jest też 50. Ale po stronie pracodawcy to trzeba jeszcze zapłacić ZUS-y, Fundusz Pracy. Także no to jest prawie druga taka kwota, prawda? Mamy 320 nauczycieli. I 4 miesiące. Czyli gdzieś 1000 zł do każdego daje nam tą kwotę.
W przyszłym roku dojdzie do paradoksu, w którym nauczyciel stażysta bez wysługi, bo będzie miał zerową, zacznie pracę. Jest to poziom w granicach chyba 2400.
No
już w ogóle.
Trzeba będzie dopłatę zrobić nauczycielowi.
Czyli będzie stażyście. Na poziomie pani z sprzątaczki, tak. Która będzie zarabiała więcej, bo będzie miała 20% wysługi lat i zaczyna dochodzić do paradoksu, że osoba wykształcona ma o wiele niższe zarobki od pani, która sprząta.
Dokładnie będziemy się spotykali z taką sytuacją, że będą nam nauczyciele wypowiadali warunki pracy i w ogóle zwalniali się z placówek oświatowych kosztem pójścia do sklepu Lidl czy Biedronka, czy też teraz tego jakiegoś obiektu magazynowego, gdzie jest w Sosnowcu, nie pamiętam nazwy, gdzie płaca już na wstępie tam jest 4700.
No, czyli to mówimy.
Więc co my tu możemy mówić teraz o agresji, o wychowaniu dzieci, jak my za chwilę będziemy się borykali z faktem, że nie będziemy mieli w ogóle nauczycieli, żeby prowadzić procesy dydaktyczne.
I ja czego powiem, pani burmistrz, czy na w tej chwili, bo to trwają prace nad budżetem przyszłego roku, mając na uwadze podwyżki związane z pracownikami pedagogicznymi, czyli minimalna płaca plus podwyżki nauczycieli. Czy państwo już przymierzacie się do budżetu, albo już macie zaplanowany budżet oświaty na 2020?
No przymierzamy się, bo to już jest ten czas, jesteśmy w trakcie, aczkolwiek spływają jeszcze orzeczenia do poszczególnych dzieci. I tutaj musimy wziąć pod uwagę również, bo orzeczenia są teraz, ale one będą działały w toku całego roku szkolnego, co też będzie skutkowało budżetem od stycznia również.
No. Ja chciałbym mieć taką wiedzę, jak ten budżet procentowo musi być większy z uwagi na te decyzje, bo to są decyzje odgórne. Jeżeli chodzi o skalę budżetu na przyszły rok, w porównaniu z tym, to jest jakby jedna kwestia, a druga kwestia,
to też zobaczymy, jak będzie wyglądała wielkość subwencji oświatowej. Bo to, na co ja chcę Państwu zwrócić uwagę, że decyzje odgórne, czyli na poziomie rządu, powodują skutki na poziomie samorządu. Ale te skutki są takie, że my jako gmina ze środków bieżących musimy wydać określony procent większych środków, natomiast stosunkowo nieduży procent otrzymujemy na pokrycie tych wydatków. I okazuje się, że mamy coraz mniej środków bieżących na działalność gminy, bo jesteśmy jakby zamknięci w takim, powiedział, gorsecie, że musimy wydać te środki, bo nie da rady inaczej. My już nie mamy takich wolnych środków, nawet prowadząc dobrą politykę gminy, że moglibyśmy wydawać na działalność kulturalną, sportową, inną działalność gminy, bo musimy zrealizować te podstawowe nasze potrzeby, czyli edukację. Musimy zapewnić te środki tylko podstawowe na płace. Już nie mówię o tym, co moglibyśmy zrobić więcej dodatkowego. To ja bym poprosił Panią Burmistrz o, jeżeli będzie taki już czas, o taką analizę, może to być listopad, żebyśmy mieli jako Rada, jako nasza komisja, taką wiedzę, jak się to proporcjonalnie zmienia w stosunku do poprzedniego roku.
Oczywiście, przygotujemy Państwu taką analizę, bo na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie konstrukcji tego budżetu. Jeszcze nic nie jest wiadomo, prawda? O ile do nauczycieli, to wiemy, jaka jest ta tabela płac, ile jest na wychowawstwo. Tutaj będziemy się przymierzać, zresztą przymierzamy się i mamy już regulamin tych płac, dodatków różnych motywacyjnych, funkcyjnych. Tutaj należałoby podnieść jeszcze wychowawstwo dla nauczycieli w przedszkolach, bo jest to niesprawiedliwe, kiedy nauczyciel szkoły dostaje za wychowawstwo. Równie nauczyciel w przedszkolu, który prowadzi grupę, prowadzi dokumentację i on na dzień dzisiejszy ustawowo nie ma tego zabezpieczonego. Jest to w gestii Rady Miasta i tutaj Państwo podejmiecie stosowną uchwałę w tym zakresie, ale to też spowoduje konsekwencje finansowe. To nie ukrywajmy.
Daję głos. Proszę jeszcze skończyć, Pani Burmistrz, bo przerwałem.
No i teraz Panie.
No dobrze. Ja oddaję za chwilę głos Panu Radnemu, tylko natomiast chciałem Pani Burmistrz zwrócić uwagę, że to nie każdy nauczyciel dostanie tą kwotę.
Nie, nie, to tylko
z uwagi na to, że mamy w szkole, na przykład w szkole, gdzie ja pracuję, mamy 26 oddziałów, a nauczycieli jest powiedzmy 50 paru, 60, czyli gro osób jest, które nie ma wychowawstwa i ma tylko tą podwyżkę 9,60.
Oczywiście ja tutaj powiem, że my tylko będziemy przydzielali to wychowawstwo na oddziały. Tak. Czyli jeżeli w grupie przedszkolnej jest dwóch nauczycieli, to postaramy się to jakoś sprawiedliwie rozstrzygnąć, czyli połowę roku szkolnego jeden semestr będzie prowadził dokumentację, jeden nauczyciel i przez połowę semestru będzie dostawał ten dodatek, a drugą część będzie dostawał drugi nauczyciel, żeby nie było tak, że jednak też ma wpływ na to, co się dzieje w grupie przedszkolnej, działa, też jakieś tam dokumenty musi upisywać, sama pomoc psychologiczno-pedagogiczna wymaga tylu dokumentów, tylu upisania i różnych kartek, także tak się to będziemy starać rozwiązać. Niemniej jednak jest to już problem, bo to już do każdego oddziału jest 200 zł więcej, prawda?
Dziękuję. Pan Marcin Galecki.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, jedną kwestię to już Pan Przewodniczący rozwiązał, którą chciałem zapytać, czyli te 700 zł, które powiedziała Pani Burmistrz, bo to bardzo pięknie brzmi. Jak ktoś nie pracuje w szkole, no to mówi, że super i czego ci nauczyciele jeszcze oczekują, ale to już kolega, tak, ale nawet to brutto brzmi dobrze. Natomiast, tak już kolega powiedział, że większa część nauczycieli wychowawstwa nie ma i tej podwyżki 200-złotowej nie osiągnie. Natomiast chciałbym zapytać odnośnie jeszcze tej subwencji, ponieważ ta podwyżka ma iść od 1 września i ona Każda decyzja powoduje zaangażowanie środków. Jeszcze raz bardzo bym prosił o przedstawienie. Pani burmistrz posługiwała się kwotą 1,5 miliona złotych, że jest niezbędna na wprowadzenie tego, co zaproponował, co gmina ma do zrealizowania, tak? To jest ta kwota, abyśmy...
Minus ta subwencja, którą dostaliśmy, subwencję ogólną.
I teraz proszę, tak, te 320 tysięcy, które otrzymaliśmy, to proszę powiedzieć, czy to jest transza teraz na
pensję? Nie, subwencja będzie... cała do końca roku będzie wypłacana transza.
Proszę,
360 tysięcy podzielone na 3.
Jasne, bo ja doskonale wiem, ile transz jest z subwencji w roku, ile otrzymujemy. Natomiast na tą podwyżkę, tak, gdzie potrzebujemy zaangażowanych, mamy 1,5 miliona środków, musimy zabezpieczyć w naszym budżecie na te decyzje, które zostały podjęte, otrzymaliśmy już te 320 tysięcy, czy otrzymamy
nie,
dopiero?
Pisemnie otrzymaliśmy 360
tysięcy. No 360 tysięcy.
Tak, w tym jest 16 tysięcy na nauczycieli stażystów, którzy dostają 1000 zł na zagospodarowanie.
Rozumiem. Czyli te 360 minus te 16 to jest 354 tysiące, tak? Te 344 tysiące, czyli 344 tysiące.
Dostaliśmy do końca roku.
Ale na piśmie na razie dostaliśmy, bo podwyżka powinna pójść zgodnie z od 1 września. Proszę powiedzieć teraz ta transza, jedna z tych czterech. Czy Państwo mają informację, kiedy ona będzie, czy nie mają Państwo takiej informacji? To jest pierwsze moje pytanie.
Nie, tam było ogólnie w piśmie odnotowane, że będzie spływała transzami na miesiąc.
Tak, subwencje.
Do tej pory nie dostaliśmy.
Tak, subwencje spływają transzami miesięcznymi. Ja pytam na razie o tą podwyżkę, czy nie mamy takiej informacji, kiedy będzie, na razie tylko wiemy, że tyle otrzymamy. To teraz proszę powiedzieć, czy 1 200 000 my musimy teraz
dołożyć,
tak?
Tak.
No i teraz skąd będziemy dokładać, proszę mi powiedzieć?
No, Panie Radny, musisz powiedzieć, że dlatego prosiłam dyrektorów o zablokowanie budżetów w każdym paragrafie, oprócz budżetów w paragrafie media, za które trzeba zapłacić i środków zaangażowanych, czyli jeżeli coś już zakupili, mają na to fakturę, też muszą zapłacić, bo dostają
towar. To jest oczywiście tak. Nie, no to jest pytanie, no bo teraz, no to...
No i oczywiście
no właśnie pytam, to wiem, że to jest pytanie...
No nie.
No pytam skąd, no bo zapłacić będą Państwo musieli, tak?
Będzie to na pewno kosztem standardu szkoły. Bo już teraz nie kupią sobie wyposażenia, czy to, co sobie szkoły zaplanowały, kupienie nowych stolików, jeżeli takie pieniądze miały, i na koniec roku postanowiły sobie wyposażyć jakieś tam pracownie czy klasy, to już nie będą mogły tego zrobić, bo będziemy ściągać pieniądze z każdego paragrafu.
No bo tak, bo tu jest na tą działalność, ta działalność w gminie, to największy problem mamy z tymi środkami bieżącymi, które są po prostu niezbędne na bieżące funkcjonowanie, do których między innymi należą płace, prawda? Jeśli chodzi o wydatki te majątkowe, tu radzimy sobie bardzo, bardzo dobrze.
Tak, ale to są sprzedaży,
tak. Natomiast czyli co? Czyli teraz kosztem...
kosztem funkcjonowania szkół.
Rozumiem. I jak Państwo to przeliczyli, to jesteśmy w stanie teraz to udźwignąć. Musimy oczywiście, bo te 1 200 000 to nie mamy, nie ma możliwości, tylko te środki trzeba wydać. Tylko ja po raz kolejny zadaję pytanie, jak i dlaczego?
Nie udźwigniemy tego, ponieważ szkoły nie mają tylu pieniędzy na innych działach, bo czy na remontach, czy na wyposażeniu. Tych pieniędzy po prostu nie mamy. Jakieś tam pieniądze zaoszczędzimy.
Oczywiście tu zdaję sobie sprawę, że w tej chwili jesteśmy w czwarty kwartał bieżącego roku i środki, które gminy, które jednostki miały w poszczególnych działach i paragrafach, one już zostały wydatkowane i zostały zaangażowane w dalszej części roku. W tej chwili już budżet, zresztą sprawozdania z wykonania budżetu kwartalnie otrzymujemy i te środki już w znacznej części zostały wydatkowane.
No, będziemy poszukiwać jeszcze w urzędzie, w innych wydziałach. No już wiemy, że tam z pomocy społecznej w związku z programami profilaktycznymi z HPV, gdzie konkurs nam nie wyszedł i tu te pieniądze pozostaną i wady postawy, tak?
A jeszcze mam pytanie, Pani...
Jakieś 160 tysięcy mamy, tak będziemy łapać. No.
A jeszcze mam pytanie, Pani Burmistrz. Proszę powiedzieć, bo tak, brakuje nam 1,5 miliona, a 340 otrzymaliśmy. Czyli jest to lekko powyżej 20% z tego, co potrzebujemy. No, subwencja nie jest 20%owa. Skąd jest ta kwota właśnie 340, jeśli chodzi o opłatę 344 tysięcy. Skąd Państwo taką, jak to zostało policzone, bo Państwo tego nie liczyli oczywiście. Proszę mi powiedzieć skąd właśnie.
No to proszę pisać
na nie, nie no, no
na wydruku nie było sposób wyliczenia tej subwencji. Dostaliśmy konkretną kwotę 364 tysiące, z czego 340 na podwyżki.
Tak, a 16 na zagospodarowanie.
A 16 na zagospodarowanie dla
16 nauczycieli. Rozumiem. Czyli nie wiedzą Państwo, w jaki sposób to zostało policzone i przekazane. Czyli równie dobrze mogła być ta kwota wyższa lub niższa na przykład, tak? Czy, bo to jak, ja tego nie rozumiem, a chciałbym taką wiedzę posiadać właśnie.
Ponieważ rząd sobie założył, że gminy, te, które są bogatsze, nie dostaną w całości tej subwencji, a my mamy ten wskaźnik 0,93, a gminy, które są powyżej wskaźnika 0,9, nie dostają w całości subwencji.
Czyli
to tylko te, które są biedne i które sobie nie radzą, dostają
czyli posługują się tymi, bo...
Czyli jeżeli jakaś gmina sobie radzi, to w nagrodę dostaje taki, że tak powiem, bonus.
Może więcej wydać ze swoich środków, tak. Jak sobie radzi. Dziękuję bardzo.
Czyli warto sobie radzić.
Nie warto sobie radzić.
Dobrze, to dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma w punkcie sprawy różne do poruszenia jakiś temat? Nie? Jeszcze ja bym poprosił Panią Naczelnik. Mamy pierwsze posiedzenie komisji po konkursie. Pani Ilona Grudzień poszła na emeryturę. Mamy tego Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Edukacji. Ja Panią Naczelnik bym poprosił może o jakieś dwa zdania, żeby się przedstawić komisji.
Panie Przewodniczący, ja sobie pozwolę, usiądę. No,
proszę.
Tak, mam łączyć się? Nie muszę, dobrze. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Elżbieta Badańska-Wolska. 16 sierpnia wygrałam konkurs na stanowisko Naczelnika Edukacji i Polityki Społecznej w naszym mieście. Z oświatą jestem związana od początku mojej kariery zawodowej, od 15 lat pracowałam w szkole, byłam nauczycielem germanistą, uczyłam języka niemieckiego i później przez 2 lata pełniłam funkcję zastępcy dyrektora, była to funkcja społeczna, dlatego że była to szkoła średnia tutaj u nas w gminie. No i w dniu 16 sierpnia wystartowałam do konkursu i udało się i nie ukrywam, że mam nadzieję na naszą cenną, dobrą współpracę. Przydacie mi Państwo trochę czasu na to, żebym się mogła rozpędzić i z mojej strony obiecuję, że dołożę się tych starań, żeby było wszystko tak, jak należy. Dziękuję.
Ja chciałem powiedzieć, że my tylko tak groźno wyglądamy. Także liczymy też, że współpraca będzie się układać z Panią i myślę, że jak się współpraca układa i mamy przygotowany materiał, mamy o czym dyskutować, to zawsze tak jest, że jak osoby są merytoryczne, to jak najbardziej. A liczymy na to, że tak będzie. Bardzo dziękuję. Zamykam posiedzenie Komisji Edukacji. Kultury i Sportu.
Dziękuję.